Umiłowani w Jezusie Chrystusie, pokój wam. Tak się składa, że Częstawa u was bywam, ale dzisiaj jest taka specjalna okazja, widocznie Bóg tak chciał, żebym był z wami i żebym słyszał te świadectwa. Słowa, którymi chciałbym się podzielić, słowa z Pisma Świętego, są zapisane w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, w 4 rozdziale, od 1 do 10 wiersza. Jeżeli ktoś ma Biblię i może ją otworzyć, to zachęcam, abyśmy ją otworzyli. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, od 1 wiersza czytamy następujące słowa. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Chciałbym, abyśmy pomyśleli o tych słowach, o tym, że jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni, abyśmy składali świadectwo o chwale Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj nawet jest jeszcze taki zwrot użyty, że o chwale oblicza Pana Jezusa Chrystusa. Ten 6 wiersz to podkreśla. Chwała oblicza Pana Jezusa Chrystusa. Nie od dzisiaj Kościół przechodzi różne doświadczenia. Nie od dzisiaj członkowie, każdy z osobna przechodzi przez ścieżkę swojego życia, w którym jest pełno doświadczeń. Tak się tylko zdarza, że każdy z nas w innym momencie ma te wzloty albo upadki, czuje się słaby albo silniejszy, czuje się czasem powalony, ale niepokonany, apostoł Paweł mówi. Chrześcijanie mają pewne wartości, które są założone gdzieś tak głęboko w naszym sercu, w naszych myślach, w naszej istocie, że jest ta wartość, ktoś mówi, bardzo głęboko ukryta. Nie zawsze na twarzy jest to promieniejące oblicze uśmiechnięte. Nie zawsze tak się zdarza. Ale ta wartość stanowi o tym, że serca są zbudowane na pewnej skale. I w tych sercach panuje pokój Boży. Kiedy go nie dostaje, to zaraz nasze serca ciągną do Jezusa Chrystusa. Szukają tam pocieszenia, szukają tam wzmocnienia. I dlatego Kiedy apostoł Paweł w innym miejscu napisał, to pisząc o Królestwie Bożym napisał, że Królestwo Boże to nie jest napój czy pokarm. Ale Królestwo Boże to przede wszystkim sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Radość w Duchu Świętym oczywista jest czymś innym, aniżeli wesołkowatość ludzi niewierzących. Radość to jest coś, co przebija swoim pełnym optymizmem, ufnym patrzeniem w przyszłość, nawet wtedy, kiedy wszystko dookoła mówiłoby, że nie ma nadziei na powodzenie, na udanie, na skuteczne jakieś wyjście. Bóg pokazuje wyjścia nawet tam, gdzie czasem wyjścia nasz rozum i oczy nie są w stanie dostrzec. Możemy sobie taki przykład wziąć, na przykład Jonasza we wnętrzu ryby. No jakież on miał wyjście z tego wnętrza ryby? Przecież to wnętrze było tak wyraźnie zamknięte, a dookoła jeszcze woda była. Jakież tam można było wyjście znaleźć, tak? To takie biblijne, bardzo proste zilustrowanie tej prawdy. Ale apostoł Paweł właśnie mówi o czymś wspaniałym i to on, nie Jan apostoł, nie Jakub, nie Piotr apostoł. Dlaczego o nich wspominam? Że to nie oni mówią o tym, że mamy głosić chwałę oblicza Jezusa Chrystusa. A to dlatego, że to ich bym podejrzewał bardziej. Dlaczego Jan? No właśnie Jan, który był na górze przemienienia. Kiedy oglądał lśniące oblicze Pana Jezusa Chrystusa. To właśnie Jan, który później w objawieniu świętego Jana napisał w pierwszym rozdziale, że widział Pana Jezusa Chrystusa w Jego chwale. To właśnie Jan, który nie tylko namalował nowy obraz Pana Jezusa Chrystusa w pierwszym rozdziale objawienia świętego Jana, ale w piątym rozdziale przedstawił go jako tego, który odbiera cześć i chwałę należną Bogu żywemu. Można byłoby powiedzieć, to Jan powiedzieć, powinien mówić o pięknie, o chwale oblicza Pana Jezusa Chrystusa. A jednak to mówi apostoł Paweł. Ktoś by zapytał, Pawle, a kiedyż ty widziałeś tą chwałę oblicza Jezusa Chrystusa? W którym momencie ona ci się objawiła? W którym momencie życia Pana Jezusa Chrystusa dostrzegasz to piękno i tą moc? I apostoł Paweł, nie czekając na to pytanie, możliwe, że ktoś go o to zapytał, ale nie czekając zbytnio na to pytanie, odpowiada ludziom wierzącym, mówi, że jedni szukają mądrości, drudzy znaków, a my głosimy Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Dlaczego? Bo w Nim, właśnie w tym szczególnym zwiastowaniu, ukazuje się chwała Tego, który jest Bogiem naszym, w którym się objawia rzeczywiście dostojeństwo i moc Boża. I niby w tym obumarłym zupełnie ziarnie pszenicznym nagle objawia się życie. Życie, które za chwilę triumfuje dla serc ludzkich, oczu ludzkich w czytelny sposób objawione. A więc, kiedy patrzymy na chwałę oblicza Jezusa Chrystusa, możemy też to dostrzec w cierpieniu. Nie tylko wtedy, kiedy Pan Jezus wzniósł głos do Boga, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, kiedy mówił, wysławiam Cię Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi tego świata, ale objawiłeś je prostaczkom. Nie tylko wtedy, ale i wtedy, kiedy już jako pojmany był zaprowadzony na dwór arcykapłana, kiedy go poniżano też, kiedy spleciono, upleciono wieniec sierniowy i nałożono mu na głowę. Kiedy bito go pałką po głowie i po tym wieńcu, kiedy wcale nie było do śmiechu. I kiedy krew spływała po jego obliczu, czy tam można dostrzec chwałę Syna Bożego, wspaniałość Boga? Tak. A jak można dostrzec? Czym ona się objawia? A nie powiedział im jakichś przykrych słów. Jakoś usta się do tego nie złożyły. Serce nie było gotowe, żeby coś takiego uczynić. Czy tam była jakaś radość? Czy możemy mówić o chrześcijańskiej radości wtedy w sercu Pana Jezusa? Czy tam jest jakieś źródło radości? A tak. Tam jest nie tylko źródło radości, ale tam jest źródło mocy. Bo tam jest prawda ukryta o tym, że za tym wszystkim stoi ogromna moc, ogromny triumf. Szatan myślał, że to jest porażka. I czasem ludzie współcześnie żyjący myślą, kiedy jest słabość ludzka, kiedy na nas przychodzi słabość, to jest dowód na porażkę. A tam nie było tego dowodu porażki. A tam było zwycięstwo. Apostoł Paweł, patrząc na cierpienie Pana Jezusa Chrystusa i kiedy Pan Jezus Chrystus był jakby wyrwany spośród społeczeństwa, jak to prorok Izajasz napisał we wspaniałym 53 rozdziale, kiedy mówił o tym, że kto uwierzy wieści naszej? Czy tak miałoby się objawić przyjście Boga do ludzi? Kto może tak uwierzyć z ludzi temu? Takiemu zwiastowaniu. Kto może cieszyć się i oczekiwać jakiegoś wspaniałego wydarzenia, kiedy Jezus pojawia się jak korzeń z suchej ziemi? To nie tam, ktoś by powiedział, należałoby szukać radości, ale zupełnie gdzie indziej. Także nie zważaliśmy na Niego, tam Izajasz mówi. Oto Jezus nie tylko wyrwany spośród swoich, jak ewangelista Jan mówi, że przyszedł do swoich, ale swoi go nie przyjęli. Jezus zawieszony na krzyżu. Nawet ci najbliżsi stoją z daleka. Trudno dzielić się tym, co przeżywa serce Jezusa Chrystusa z tymi bliskimi. Oni są daleko. Chociaż po ludzku tam przyglądali się z daleka, to nie jest tak daleko jeszcze. Usłyszeliby głos, oni słyszeli słowa Pana Jezusa Chrystusa, ale Jezus Chrystus teraz przeżywał zupełnie coś innego. Do tego stopnia, że ci z faryzeuszy, którzy chodzili, to patrzyli na Niego i tak drwiąco mówili, innych ratował, niechże uratuje samego siebie, niech zejdzie z krzyża. Są pewne momenty, kiedy Bóg nas stawia w takiej pozycji, w takim miejscu, kiedy trudno mieć kontakt z innymi ludźmi. To tak jak przykład Hioba. Hiob jest tak blisko swoich przyjaciół, a przyjaciele są blisko niego. Już inni to tam się nie liczą. Nawet żona proponowała, żeby przeklął takiego Boga, który do takiej pozycji go doprowadził. I tutaj bardzo bliscy przyjaciele i tak blisko są, i tak dobrze chcą doradzić, a są tak daleko, Ale to jest to, czego chrześcijanie mają świadomość. Właśnie wtedy obecność Boża jest bardzo realna. Bliskość Boga jest wyjątkowa. Jezus Chrystus prowadzi dialog ze swoim Ojcem, kiedy Jezus wisiał na krzyżu. Właśnie wtedy jest ta szczególna rozmowa. A zanim zawisł na krzyżu w ogrodzie Getsemane, rozmawia ze swoim Ojcem też w szczególny sposób. Czy tam możemy oglądać chwałę Bożą w obliczu Jezusa Chrystusa? Czy to warto głosić? Czy jako chrześcijanie nie możemy się skoncentrować na innych wydarzeniach, na innych wartościach? Możemy. Możemy tak jak ludzie z tego świata, którzy nie znają Boga, patrzeć na zdolnych. Ja pamiętam jeszcze te plakaty z poprzedniego systemu, które były rozklejane, jak pokazywano, jak to ludzie niewierzący, którzy nie chcą, nie są słabi w swoim sercu, nie chcą pokazać, że oni są słabi, stoją muskularni przy maszynach i budują świetlaną przyszłość narodów. Tak? A jak rysowano kobiety, zwłaszcza kobiety w kościele, to takie starsze babcie, tak ledwo chodzące, w takich chusteczkach w kościele. Zdawałoby się, i chrześcijanie chcieliby tak żyć. Chcieliby pokazać moc taką, że ludzie wierzący będą silni, zawsze pełni optymizmu, zawsze będą wiedzieli, co na każdy temat można powiedzieć. Nawet jeżeli nie ma do tego podstaw. Ale apostoł Paweł, świadcząc o swoim życiu, o swoim doświadczeniu, kiedy mówił o oglądaniu oblicza Pana Jezusa Chrystusa i o oglądaniu chwały Jego oblicza, nie wymienia to, że przez Jego ręce dokonywało się wiele cudów. Nie mówi tutaj o chusteczkach na przykład, które roznoszono i kładziono na chorych. Ale kiedy mówi wielokrotnie o chwale oblicza Jezusa Chrystusa, kiedy mówi o chwale Jezusa, bo też możemy przeczytać ten ostatni wiersz z trzeciego rozdziału drugiego listu do Koryntian, który poprzedza przeczytany przez nas fragment, to tutaj czytamy, że my wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostaniemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Ale to zapowiada, to jest wspaniała zapowiedź, to jest wspaniałe przekonanie, ale kiedy mówi o tym, jak jego życie wygląda, to od siódmego wersetu właśnie już trzeci raz te słowa padają. Dzisiaj mówi, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I mówi, zewsząd uciskani. Apostoł Paweł tego doświadczył? Jak to zewsząd? Może tam faryzeusze go uciskali, prześladowali, szukali okazji, żeby ukamionować, zabić. Podsyłali ludzi, niektórzy jego byli współpracownicy. Może to, ale tutaj jest takie dziwne słowo zewsząd. Czasem bywa, że nawet od swoich bliskich możemy usłyszeć jakieś słowa albo zobaczyć dowód niezrozumienia. I to nie pasywny jakiś tylko taki, ale konkretną reakcję. Apostoł Paweł mówi zewsząd uciskani, ale tutaj pokazuje wspaniałość tej obecności Jezusa Chrystusa w życiu człowieka wierzącego. Jednak nie pognębieni. Jak to się dzieje? Ktoś by zapytał. Jak to tak, że w naszym życiu przechodzimy przez różne doświadczenia, a jednak Bóg nas zachowuje. Czy my dzięki własnej sile? Nie. Nie dlatego, że to my jesteśmy mocni. I Bóg chce nam to też wyraźnie dać do zrozumienia. Jak wcześniej czytaliśmy, bo nie samych siebie głosimy, to nie my jesteśmy tutaj najważniejsi, ale głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Dalej mówi, uciskani, a jednak nie pognębieni, zakłopotani, a nie zrozpaczeni. Zakłopotani, ludzie wierzący, no to chyba mają kłopoty z wiarą, tak? Ktoś mówił, że wierzący to nie powinni płakać, narzekać, A jednak słowa Pana Jezusa Chrystusa w innym kontekście brzmią: wy płakać i narzekać będziecie, a świat będzie się weselił. Ale będzie moment, kiedy ten smutek wasz w radość się zamieni. Dzięki waszej sile? Nie. A właśnie dzięki chwale Jezusa Chrystusa, który nie tylko, że sam był zwycięzcą, ale to zwycięstwo założył do serca ograniczonych ludzi, tych, którzy nie są doskonałymi. Ale ich doskonałość, ich moc jest ukryta w tym, który zamieszkał w ich sercu. I to, co na zewnątrz czasem nawet wygląda trochę smutnie. I może ten smutek przenika z serca i w słowach też, ale radość chrześcijańska założona jest gdzieś indziej. Ten optymizm, kiedy się patrzy przez te wszystkie doświadczenia, przez te wszystkie trudności, nie jestem w stanie wyobrazić, jak przeżywają, czego doświadczają chrześcijanie, którym ścinają głowę, skracają o głowę za wiarę w Jezusa Chrystusa. Jak wtedy ich oblicze niesie radość Chrystusową. Bo gdyby tego nie było, to by się cofnęli. To by się cofnęli. Ta radość wypełnia ich serca, ich myśli i dlatego się nie cofają, ale ich radość każe patrzeć na cel, tak jak widział to kamienowany Szczepan. Także kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, kiedy podejmujemy się służby w Królestwie Bożym, kiedy chcemy naśladować Jezusa Chrystusa, to otrzymujemy ten wspaniały dar założony bardzo głęboko, który każe nam patrzeć dalej, poza te doczesne problemy. I w tych doczesnym życiu i w tych problemach widzieć Boga, który jest zwycięzcą we wszystkich naszych sprawach życia. Apostoł Paweł powiedział też, że bywał prześladowany, jesteśmy prześladowani, ale nie opuszczeni. Ciekawe, że to jest część życia chrześcijańskiego. Może my nie odczuwamy czasem tego, że jesteśmy w jakiś sposób prześladowani, ale czasem może być. Czasem mogą zdarzyć się jakieś takie zdarzenia w naszym życiu chrześcijańskim, że nie tylko z zewnątrz, ale jak to napisał Jan o Panu Jezusie, przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. To znaczy jak? No powiedzmy, okazali, że nie mają czasu, albo drzwi się zamknęły przed nosem, albo kiedy już byliśmy w środku, to ktoś wyszedł. Tak? Bo nie jesteśmy tymi, z którymi dobrze się przebywa razem. To takie odciskanie właśnie tego piętna, że świat jest dla ludzi wierzących czymś obcym. Że doczesne życie musi być przejściowym. Że to, co dzisiaj przechodzimy. Ale cóż się dzieje? Wtedy, kiedy zdawałoby się tak dużo różnych sytuacji, wcale nie jest dla nas życzliwy, a Bóg posyła swoje pocieszenie. Nie jesteśmy przygnębieni. Bo cieszy nas. W sercu mamy naprawdę źródło radości i powód do radości, bo wiemy, komu zawierzyliśmy. Opuszczeni, jeszcze tutaj jest powiedziane zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Ktoś powiedział, będąc połączonym z Bogiem, nie popadamy, już najgłębsza ta sprawa, w depresję. Będąc połączonymi z Bogiem, zawsze mamy pocieszenie. Zawsze mamy to, już nie łamie się nam cały świat, nie załamuje, chociaż nam się zdaje przez moment, jakby wszystko się zawaliło. A jednak nie jesteśmy ludźmi, którzy są zrozpaczeni i nie widzą sensu życia. Chrześcijanie mają wspaniałą zachętę, wspaniałą obietnicę. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. To apostoł Paweł, kiedy mówił o Jezusie Chrystusie i o tym, że oblicze Pana Jezusa Chrystusa, które mu gdzieś zapadło głęboko w sercu, nie było takim martwym obrazem. Ale to rzeczywiście była obecność, to była wizja Boga, która zawsze dawała mu siłę. I o sobie powiedział, jako o człowieku wierzącym, o sobie jako apostole, że czuł się czasem powalonym. Jakby już siły dookoła niego rzeczywiście czyniły go bezradnym. Ale tak jak kiedyś ksiądz Mieczysław Maliński napisał w jednej książce w rozważaniu, mówi, człowieka można zabić, ale jeżeli ten człowiek jest wierny i jeżeli jest wierny Bogu, to się nie da go pokonać. Ciało jego można zabić, ale nie da się go pokonać. Powaleni, ale nie pokonani. Czy ktoś inny, czy jakieś inne rzeczywiście te praktyki religijne mogą wnieść coś takiego do serca człowiekowi, że można być powalonym, że już można się nie ruszać, można być uśmierconym, ale nie pokonanym? A więcej, tak jak Jezus powiedział, jeżeli ziarnko pszeniczne nie umrze, to pojedynczym ziarnem zostaje. Ale kiedy obumrze, to wydaje obfity owoc. To są wspaniałe słowa, które apostoł Paweł właśnie w kontekście tej oglądania chwały oblicza Jezusa Chrystusa i osoby Jezusa Chrystusa, jego służby, przedstawia ludziom. Mówi nie tylko to, że to jakoś chwilowo powalony, nie tylko, że czasem zasmucony czasem, ale jest tutaj dziwne takie słowo w tym 10 wierszu, która zaczyna. Wiersz mówi, zawsze śmierć Jezusa Chrystusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszącym. Z jednej strony to jest ta świadomość, że Jezus też umarł w ciele. Ale z drugiej strony niektórzy zawsze śmierć Jezusa Chrystusa noszący na ciele swoim, to znaczy chodzący z godnością. Ludzie, którzy chodzą zawsze ze świadomością, że Jezus umarł nie tak sobie. Jezus nie cierpiał po to, żeby tylko cierpieć, żeby wyglądało, że On i cierpieć umie. Ale zawsze śmierć Jezusa Chrystusa na ciele noszącym, to też chodzącym ludziom wierzącym z całą powagą, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I nie pozwolimy, żeby nas traktowano inaczej. Bo śmierć Jezusa Chrystusa to nie jest tylko śmierć ciała Jezusa Chrystusa, ale to jest ten wspaniały triumf Jezusa Chrystusa, który miał nastąpić. I kiedy rozmawiał Pan Jezus Chrystus z Nikodemem, to powiedział, że kiedy Syn Człowieczy zostanie wywyższony, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, to wtedy pociągnie do siebie ludzi. Kiedy też mamy tę świadomość, że kiedy nasze życie jest poświęcone Bogu, jesteśmy gotowi złożyć Go w ofierze. Jesteśmy gotowi chodzić właśnie z tą godnością do końca naszych dni, ufając Jezusowi, bo widzimy cel i nie tylko widzimy, ale to jest cel, do którego dążymy i cel, który został nam wskazany przez Jezusa Chrystusa. Niech nam Bóg dopomoże rzeczywiście, aby oglądanie chwały oblicza Jezusa Chrystusa było tym darem wspaniałym, który będziemy nosili, odkrywali i doświadczali każdego dnia, poczynając od tego przebudzenia się naszego, aż do wieczora. A nawet kiedy będziemy odpoczywali, to też będziemy z tą świadomością czynili, że jesteśmy w dobrych rękach bardzo dobrego pasterza. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Powstańmy do modlitwy, jeżeli kogoś Duch Boży pobudza do tego. Módlmy się.